Trwa wizyta apostolska Ojca Świętego Franciszka w Turcji.
Papież odwiedza ten kraj w związku z niedzielną uroczystością patrona Patriarchatu Konstantynopola, Świętego Andrzeja.
W pierwszym dniu trzydniowej wizyty papież odwiedził mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka, współtwórcy republiki i pierwszego prezydenta Turcji. Spotkał się też z prezydentem Turcji. Obecnie czekamy na przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli władz.
Papież będzie dziś też rozmawiał z premierem i uda się do Ministerstwa Spraw Religijnych. Złoży również wizytę w Pałacu Prezydenckim. Będzie rozmawiał także z premierem. Następnie uda się do Ministerstwa Spraw Religijnych.
Obok rozmów politycznych z władzami kraju, najważniejszym punktem papieskiej podróży będzie udział w niedzielnych uroczystościach ku czci świętego Andrzeja Apostoła.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 7. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawda, Szanse i Zagrożenia. W dwudniowym spotkaniu udział biorą naukowcy z całego świata.
Kongres zainaugurowała uroczysta Eucharystia. Następnie głos zabrał ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Referat inauguracyjny drogą audiowizualną wygłosił ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Ksiądz kardynał mówił, że Kościół ma nie tylko prawo czy przywilej, ale niezbywalny obowiązek pozostawania w służbie prawdzie. Z kolei ksiądz biskup Stanislas Lalanne z Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu poruszył kwestię przekazywania prawdy w mediach. Profesor José Manuel Chillon z Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Valladolid w Hiszpanii ukazał znaczenie przekazu wartości chrześcijańskich w mediach.
Społeczeństwa, w których panuje autentyczna wolność religijna, są społeczeństwami, w których występuje swego rodzaju higiena medialna,
która pozwala na wyrażanie i promocję wartości religijnych, które nie tylko nie stoją w sprzeczności z wartościami demokratycznymi, utrzymującymi współżycie społeczne, lecz przyczyniają się także do ich wzrostu i ugruntowania.
Wysłuchaliśmy już referatu Prawda i demokracja, który przedstawił profesor Edward Macierowski ze Stanów Zjednoczonych.
Być może jesteśmy panikarzami. Mimo wszystko, mass media w Stanach Zjednoczonych prawie całkowicie milczą na temat corocznego Marszu dla Życia, który odbywa się w styczniu w Waszyngtonie, aby upamiętnić zabitych w wyniku aborcji na podstawie decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe v. Wade z 1973 roku. A milczenie na temat tego, że protesty były kontynuowane, utrzymywało się ponad 40 lat.
Następnie głos zabiorą profesor Colin Patterson z Australii oraz ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej dla Radia Maryja, Justyna Kendra.
Przed drugą turą wyborów samorządowych Jacek Sasin otrzymał od przedstawicieli organizatorów akcji Rodzina ma głos certyfikat kandydata przyjaznego rodzinie.
Przyjmując ten dokument, kandydat na prezydenta stolicy zadeklarował się do przestrzegania dekalogu samorządowca przyjaznego rodzinie.
Dekalog samorządowca jest symbolicznym zbiorem uniwersalnych zasad, które w działalności samorządowej zapewniają dobro rodziny.
Jak mówi Anna Borkowska-Kniołek, rzecznik prasowy akcji Rodzina ma głos, dekalog służy do weryfikacji kandydatów.
Kampania Rodzina ma głos ma za zadanie zachęcić wyborców do czynnego udziału w listopadowych wyborach samorządowych i do dokonania świadomego wyboru. Wyboru kandydatów przyjaznych rodzinie. Przyznajemy certyfikaty kandydatów przyjaznych rodzinie. Chcemy tym samym wskazać wyborcom, na kogo warto głosować. Warto głosować na osoby, które podpisały się pod dekalogiem samorządowca przyjaznego rodzinie i zobowiązały się do tego, by przestrzegać zasad uwzględnionych właśnie w tym dekalogu.
Pełna lista certyfikowanych kandydatów dostępna jest na stronie akcji Rodzina ma głos.
W niedzielę podczas drugiej tury wyborów samorządowych będziemy wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 890 gminach.
Jacek Sasin będzie walczył o fotel prezydenta Warszawy z Hanną Gronkiewicz-Walc, która dotychczas sprawowała tę funkcję.
Jedną z jej decyzji było odwołanie z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny profesora Bogdana Chazana za to, że odmówił zabicia chorego nienarodzonego dziecka.
Nie żyje pracownik Biura Ochrony Rządu, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja.
Cywilny pracownik warszawskiego archiwum BOR-u najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Znaleziono wiszące ciało.
Mężczyzna był zatrudniony w dziale finansowym biura od 2013 roku na umowę zlecenie. Miał 78 lat. Znaleziono przy nim list pożegnalny do rodziny.
Major Dariusz Aleksandrowicz, rzecznik prasowy BOR-u, powiedział, że nie można wykluczyć wszystkich okoliczności, ale wszystko wskazuje na to, że mężczyzna sam odebrał sobie życie.
Od wczoraj prokuratura już działa w tej sprawie, została powiadomiona, tak samo jak i Komenda Stołeczna Policji prowadzi czynności w tej sprawie razem z prokuraturą. Rodzinie udzielono pomocy psychologicznej. Staramy się wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia.
Rzecznik BOR zapewnia, że mężczyzna nie miał dostępu do tajnych informacji.
Straż Miejska zachowa prawo do kontroli fotoradarowej oraz karania za nieprawidłowe parkowanie. Sejm odrzucił poselski projekt przewidujący odebranie straży takiego prawa.
O odrzucenie projektu wnosiły sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Za tym wnioskiem komisji głosowało 222 posłów. Przeciw było 74, 127 wstrzymało się od głosu.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się jeszcze w zeszłym roku. W styczniu projekt został negatywnie zaopiniowany przez rząd.
W międzyczasie NIK przedstawiła raport, z którego wynika, że przenośne fotoradary straży gminnych i miejskich są ustawiane głównie w miejscach mandatonośnych, a nie tam, gdzie często dochodzi do wypadków.
Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówi, że Platforma Obywatelska wbrew tym ustaleniom uchyliła się od dyskusji na ten temat i odrzuciła projekt ustawy w tej sprawie.
Nic bardziej bulwersującego. Wskazywaliśmy na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli w sposób jednoznaczny opowiedziała się za tym, żeby zdjąć ze Straży Miejskich kompetencje dotyczące nakładania mandatów, które są wynikiem pomiaru tych prędkości przez fotoradary gminne. I tutaj Platforma Obywatelska, pomimo tego, że Najwyższa Izba Kontroli, organ kontrolny państwa, postulował takie działania, uchyliła się od dyskusji na ten temat, utrzymała status quo.
Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski poinformował wczoraj w Sejmie, że są gminy, które nawet od 20 do 40% przychodów rocznych mają z mandatów nałożonych z fotoradarów.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.